Tak mówi Pan, Stworzyciel Twój, Jakubie, i Twórca Twój, o Izraelu. Nie lękaj się, bo Cię wykupiłem. Wezwałem Cię po imieniu. Moim jesteś. Te słowa, otwierające 43 rozdział Księgi Izajasza, wprowadzają nas od razu w temat dzisiejszej lekcji biblijnej. Bóg jest Stwórcą i Odkupicielem Izraela. Pan, jedyny prawdziwy Bóg, zapowiada, że wyleje na ten lud swego ducha, odnowi ich serca, odrodzi ich i przebudzi. Już w pierwszych słowach Bóg zapewnia: jestem Twoim Stwórcą, jestem Twoim Odkupicielem. Nie lękaj się, bo Cię wykupiłem, należysz do mnie. Bóg dosłownie stworzył Izraela. Wkroczył w życie Jakuba, człowieka nie do końca prawego, i przemienił go. Nadał mu imię Izrael. Studiując dzieje Jakuba, zapisane w Księdze Genezis, możemy obserwować, jak bardzo Bóg przemienił go poprzez doświadczenia, poprzez cierpienie. A w końcu, poprzez szczęśliwe, dostatnie życie u boku ukochanego Józefa, w otoczeniu pozostałych synów i całej rodziny. Synowie Jakuba stali się patriarchami, protoplastami 12 pokoleń Izraela. Na samym początku Bóg wziął proch ziemi, tchnął weń życie i tak stworzył pierwszego człowieka, Adama. Jednak Adam zawiódł. Okazał się nieposłuszny. On i jego potomkowie stali się grzesznikami. Bóg posłał więc na ziemię drugiego Adama, to jest Jezusa. Jezus to doskonały człowiek, jedyny syn, aby każdy, kto mu zaufa, mógł na powrót stać się dzieckiem Boga. Dlatego Bóg posłał na ziemię drugiego Adama, doskonałego człowieka, swego jedynego syna. Bóg, Stwórca, Odkupiciel, zapewnia Jakuba, Izraela: gdy pójdziesz przez wody, ja będę z tobą. I gdy przez rzeki, nie zatopią ciebie. Gdy pójdziesz przez ogień, nie spalisz się i nie strawi cię płomień. Ta obietnica wypełniła się w historii Izraela wielokrotnie i to w sposób dosłowny. Bóg przeprowadził Izraela przez Morze Czerwone, przez rzekę Jordan. Przeprowadził przez ogień przyjaciół Daniela, gdy wrzucono ich do rozpalonego pieca. Wiele razy Bóg chronił lud izraelski przed klęską, przed zagładą. Dlatego Izrael ocalał i ocaleje także w przyszłości. Słowa Izajasza zawierają także obietnicę dla nas wszystkich w szerszym, duchowym sensie. Często w naszym życiu, mówiąc obrazowo, zostajemy rzuceni na głębokie wody. Przechodzimy przez ogień doświadczeń. Wtedy, jeśli zaufamy Bogu, możemy przekonać się, jak prawdziwa jest Jego obietnica. Nie lękaj się, bo Cię wykupiłem. Wezwałem Cię po imieniu. Moim jesteś. Gdy pójdziesz przez wody, ja będę z Tobą. I gdy przez rzeki, nie zatopią Ciebie. Gdy pójdziesz przez ogień, nie spalisz się i nie strawi Cię płomień. Albowiem ja jestem Pan, Twój Bóg, Święty Izraela, Twój Zbawca. Daję Egipt jako Twój okup, Kusz i Sabę w zamian za Ciebie. Co oznaczają słowa, że Egipt i inne kraje mają stanowić okup za Izraela? Zapewne chodzi o to, że Bóg, posługując się innymi narodami, dyscyplinuje swój lud. W Księdze Przysłów czytamy: okupem za sprawiedliwego jest bezbożny, a za prawych odstępca. Czy zastanawiałeś się kiedyś, drogi słuchaczu, dlaczego Bóg zezwala, by na naszej drodze pojawiali się ludzie wrogo względem nas usposobieni? Ludzie zadający nam cierpienie? Bóg dopuszcza do takich sytuacji, by przywołać nas do porządku, by wzrastało nasze doświadczenie, by rosła nasza duchowa dojrzałość. Jeszcze raz zaglądnijmy do Księgi Przypowieści. Czytamy tu: niecny ustami niszczy swego bliźniego, lecz przez roztropność zostają wybawieni sprawiedliwi. Nie buntujmy się, gdy jesteśmy doświadczani, nie narzekajmy, nie złorzeczmy ani Bogu, ani bliźnim. Bóg chce w nas kształtować roztropność, mądrość, by doprowadzić nas do pełnej dojrzałości. Kolejna wspaniała obietnica, przekazana nam przez Izajasza w imieniu Pana, brzmi następująco. Ponieważ drogi jesteś w moich oczach, nabrałeś wartości i ja Cię miłuję. Przeto oddaję ludzi za Ciebie i narody za życie Twoje. Nie lękaj się, bo jestem z Tobą. Przywiodę ze wschodu Twe plemię i z zachodu Cię pozbieram. Północy powiem, oddaj i południowi nie zatrzymuj. Przywiedź moich synów z daleka i córki moje z krańców ziemi. Trudno wyrazić to, jak bardzo Bóg kocha swój lud. Zupełnie wyraźnie i jasno Pan zapewnia, że gromadzi na powrót Izraela. Potwierdzenie tego proroctwa znajdujemy w księdze Jeremiasza. Słuchajcie słowa Pana, narody, i zwiastujcie na wyspach dalekich. I mówcie, ten, który rozproszył Izraela, zgromadzi go i strzec go będzie jak pasterz swojej trzody. Bóg mówi ustami proroka, słuchajcie narody. To oznacza, że zwraca się do wszystkich, także do nas. Nikt z nas nie powinien mieć wątpliwości. Bóg miłuje lud izraelski i nadejdzie czas, gdy zgromadzi go na powrót w ziemi obiecanej. Wy jesteście moimi świadkami, wyrocznia Pana i moimi sługami, których wybrałem, abyście mogli poznać i uwierzyć mi oraz zrozumieć, że tylko ja istnieję. Boga utworzonego przede mną nie było, ani po mnie nie będzie. Lud izraelski został powołany jako świadek jedynego, prawdziwego, żywego Boga. Jest to jedyny Bóg, Bóg wieczny. Ja, Pan, tylko ja istnieję i poza mną nie ma żadnego Zbawcy. Bóg jest tym, który mówi o sobie, ja jestem. Mówi też, poza mną nie ma żadnego Zbawcy. Nie ma innego Boga, który oferowałby zbawienie. Jest prawdą, że tylko Bóg, który objawia się nam w Piśmie Świętym Starego i Nowego Testamentu, określa siebie jako Zbawcę i jest Zbawcą. Nie ma poza Biblią w żadnej religii Boga, który objawiałby się jako Zbawiciel. Jest jedno objawienie, jedno Słowo Boże, jeden Zbawiciel. To ja zapowiedziałem, wyzwoliłem i obwieściłem, a nie ktoś obcy wśród was. Wy jesteście świadkami moimi, wyrocznia Pana, że ja jestem Bogiem. Bóg wiele razy manifestował swoją obecność pośród ludu izraelskiego. Lud ten stał się świadkiem Jego dzieł, otrzymał i zachował Jego słowo. Wydał na świat Mesjasza. Bóg zapowiedział poprzez proroków swoje zbawienie i wypełnił obietnicę. Posłał nam Jezusa Chrystusa i potem Jego apostołów. To ja zapowiedziałem, wyzwoliłem i obwieściłem, a nie ktoś obcy wśród was. Wy jesteście świadkami moimi, wyrocznia Pana, że ja jestem Bogiem. Owszem, od wieczności Nim jestem. I nikt się nie wymknie z mej ręki. Któż może zmienić to, co ja zdziałam? Bóg przeprowadza swoją wolę, realizuje swoje plany. I nic i nikt nie może tego zmienić ani powstrzymać. Tak mówi Pan, wasz Odkupiciel, Święty Izraela. Ze względu na was posłałem do Babilonu zdobywcę i sprawię, że opadną wszystkie zawory więzień, a Chaldejczycy wybuchną biadaniem. Bóg jest Panem historii. To On sprawi, że przeminie potęga Babilonii. To On kieruje losami narodów. Ja jestem Pan, wasz Święty, Stworzyciel Izraela, wasz Król. Jeszcze raz Bóg potwierdza, że w sposób szczególny objawił się pośród Izraela. Stworzył Izraela, powołał go do życia. Jest Królem Izraela. To ma ogromne znaczenie. gdy na ziemię stąpił Jezus Chrystus i ogłosił, iż przybliżyło się Królestwo Niebios. Izraelici wiedzieli, co to oznacza. Uczniowie Jezusa, apostołowie, a potem kilka tysięcy innych Żydów zgromadzonych w Jerozolimie zrozumiało, że Jezus to zapowiadany Król, Mesjasz, Emanuel, Bóg z nami. Tak jak kiedyś Bóg prowadził Izraela przez pustynię, w przyszłości utoruje dla nich również drogę zbawienia. Czytamy, tak mówi Pan, który otworzył drogę przez morze i ścieżkę przez potężne wody. Ten, który wiódł na wyprawę wozy i konie, także i potężne wojsko. Nie wspominajcie wydarzeń minionych. Nie roztrząsajcie w myśli dawnych rzeczy. Oto ja dokonuję rzeczy nowej. Pojawia się właśnie. Czyż jej nie poznajecie? Otworzę drogę na pustyni, ścieżyny na pustkowiu. Sławić mnie będą zwierzęta polne, szakale i strusie, gdyż na pustyni dostarczę wody i rzek na pustkowiu, aby napoić mój lud wybrany. Lud ten, który sobie utworzyłem, opowiadać będzie moją chwałę. W czasach ostatecznych nawet zwierzęta polne będą oddawać Bogu chwałę. Wielkie błogosławieństwo spłynie na lud wybrany, jak rzeki na pustyni, jak wielka obfitość wody w czasie suszy. Takie będą dzieła Pana pośród Izraela. Oto ja dokonuję rzeczy nowej. Pojawia się właśnie. Czyż jej nie poznajecie? To Boże pytanie skierowane jest także do nas. Pan ma dla Izraela wspaniałe plany. Tymczasem jednak Izrael jest nieposłuszny Bogu. Prorok Izajasz przekazuje słowa. Lecz Ty, Jakubie, nie wzywałeś mnie, bo się mną znudziłeś, Izraelu. Nie przyniosłeś mi baranka na całopalenie, ani mnie nie uczciłeś krwawymi ofiarami. Nie kupiłeś mi wonnej trzciny za pieniądze, ani mnie nie upoiłeś tłuszczem Twoich ofiar. Raczej mi przykrość zadałeś Twoimi grzechami. Występkami Twoimi mnie zamęczasz. Jerozolima za dni Izajasza pełna była grzechu i występku, zamiast ofiar i czci oddawanej Bogu. Jak wiemy, król Achaz, a w ślad za nim lud, zamiast Panu, królowi Izraela, składał ofiary bożkom pogańskim. Jednak Pan ostatecznie okaże ludowi izraelskiemu łaskę, miłosierdzie, przebaczy im, jak uczynił to względem nas. Izajasz przekazuje słowa Pana. Ja przekreślam Twe przestępstwa i nie wspominam Twych grzechów. Tak, Bóg okaże Izraelowi swoje miłosierdzie, jak marnotrawnemu synowi. Jednak przedtem Pan rozprawi się z wszelkim grzechem, z wszelkim odstępstwem. Czytamy, zgrzeszył Twój pierwszy ojciec. Pośrednicy Twoi wykroczyli przeciw mnie. Pierwszy ojciec to zapewne Abraham albo Jakub, którego Bóg nazwał Izraelem i z jego synów wyprowadził 12 pokoleń. Zarówno Abraham, jak Jakub popełniali błędy, byli grzesznikami. Na przykład Abraham naraził na wielkie niebezpieczeństwo swoją żonę, Sarę, utrzymując, że jest ona tylko jego siostrą. Przebywając w Egipcie, Abraham bardziej troszczył się o własną skórę niż o bezpieczeństwo żony. Natomiast Jakub oszukał swego ojca Izaaka i brata Ezawa. Tak, ojcowie Izraela nie byli bez grzechu. Potrzebowali Bożego przebaczenia, Bożego miłosierdzia. Tak jak my wszyscy. Izajasz wspomina też o pośrednikach. Chodzi zapewne o proroków, o kapłanów i królów, którzy mieli być sługami Bożymi, ale wielokrotnie zawodzili. Zgrzeszył Twój pierwszy ojciec, pośrednicy Twoi wykroczyli przeciw mnie, więc sponiewierałem książąt mego przybytku. Obłożyłem klątwą Jakuba, Izraela wydałem na zniewagi. Religijni przywódcy, polityczni przywódcy Izraela zawiedli. Dzieje Izraela pełne są przykładów upadku, grzechu, królów, kapłanów, sędziów, innych przywódców, przełożonych. oni to, jako szczególnie odpowiedzialni, zostaną rozliczeni przez Boga ze swego złego postępowania. Także i współcześni przywódcy polityczni i religijni muszą pamiętać, że Bóg dokona surowej oceny ich życia i służby. Następny, 44 rozdział Księgi Izajasza zawiera kontynuację myśli zawartych w rozdziale 43. Kieruje nasz wzrok przede wszystkim na chwałę nadchodzącego Królestwa. Od początku czytamy: Teraz więc słuchaj, Jakubie, mój sługo, Izraelu, którego wybrałem. Tak mówi Pan, Twój sprawca, Twój twórca od narodzenia, Twój wspomożyciel. Nie bój się, sługo mój Jakubie, Jeszurunie, którego wybrałem. Bóg jeszcze raz zapewnia naród wybrany o swej wierności i miłości. A potem Boży prorok przekazuje wspaniałą obietnicę Pana. Bo rozleję wody po spragnionej glebie i zdroje po wyschniętej ziemi. Przeleję ducha mego na Twoje plemię i błogosławieństwo moje na Twych potomków. Prorok zapowiada w imieniu Pana, że wyleje Ducha Świętego na naród wybrany, na potomków Jakuba, Izraela. Ta obietnica w jakiejś części wypełniła się w dniu Pięćdziesiątnicy, kiedy Duch Święty stąpił na apostołów i na ponad 100 innych uczniów Chrystusa. A potem, po pierwszym kazaniu apostoła Piotra, na kilka tysięcy Żydów zgromadzonych w Jerozolimie. Obietnica wylania Ducha Świętego zawarta w proroctwie Izajasza, a także w proroctwie Joala, cytowanym przez Piotra w dniu Pięćdziesiątnicy, zapowiada jeszcze większe, wspanialsze wydarzenia, które będą miały miejsce w czasach eschatologicznych. Duch Święty zostanie wylany na wszelkie ciało, zapowiada Joel, w obfitości. Nastąpi wielkie duchowe przebudzenie ludu izraelskiego. Izajasz porównuje to wydarzenie do rozlania wód po spragnionej ziemi. Takie wydarzenie nie miało jeszcze miejsca. To, co stało się w dniu Pięćdziesiątnicy, było zapowiedzią wylania Ducha Świętego w czasach ostatecznych. Na święto Pięćdziesiątnicy przybyło do Jerozolimy około 1 000 000 ludzi. Duch Święty stąpił wtedy na kilka tysięcy osób. Natomiast w czasach końca wylanie Ducha Świętego będzie miało charakter powszechny. Obejmie wszelkie ciało. Towarzyszyć mu będą niezwykłe zjawiska. Jak zapowiada prorok Joel, ukażą się znaki na niebie i na ziemi, krew, ogień i słupy dymu. Tak, wypełnienie proroctw o wylaniu Ducha Bożego nastąpi ostatecznie w czasach mesjańskich, w czasach końca. Dokona tego jedyny, prawdziwy, żywy Bóg, Stwórca i Zbawiciel. Tak mówi Pan, Król Izraela i Odkupiciel Jego, Pan Zastępów. Ja jestem pierwszy i ja ostatni i nie ma poza mną Boga. Jest to Bóg jedyny, Bóg wieczny. Któż jest do mnie podobny? Niech woła, niech to ogłosi i niech mi dowiedzie. Kto przepowiedział przyszłość od wieków i to, co ma nadejść, niech nam obwieści. Nie lękajcie się, ani nie przerażajcie. Czyż nie przepowiedziałem z dawna i nie oznajmiłem? Wy jesteście moimi świadkami. Czy jest jaki Bóg oprócz mnie? Albo inna skała? Ja nie znam takiego. Nasz Bóg to Bóg Biblii, Bóg, który objawił się Izraelowi, prorokom, apostołom. To Król nieba i ziemi, Pan zastępów. To Pan historii, Zbawiciel, jedyny żywy i niezmienny, wieczny Bóg. Oddawanie czci jakiemukolwiek innemu bóstwu jest fałszem, grzechem, bałwochwalstwem. Prorok Izajasz tak o tym woła. Kto rzeźbi bożka i odlewa posąg, żeby nie mieć pożytku? Oto wszyscy czciciele tego bożka zawstydzą się. Jego wykonawcy to sami ludzie. Wszyscy oni niechaj się zbiorą i niech staną. Razem się przestraszą i wstydem okryją. Wykonawca posągu urabia żelazo na rozżarzonych węglach i młotami nadaje mu kształty. Wykańcza je swoim silnym ramieniem. Oczywiście jest głodny i brak mu siły, nie pił wody, więc jest wyczerpany. Prorok ukazuje bezsens produkowania bożków, posągów, rzeźb. ich wytwórcy muszą włożyć sporo wysiłku, żeby stworzyć coś, co pozostaje martwym, głuchym, ślepym przedmiotem. Jakiś to Bóg, który nie ma nawet pięciu zmysłów, którymi obdarzony jest człowiek. Bożek nie może rozmawiać, nie widzi, nie słyszy, nie czuje zapachów ani dotyku. Po co tworzyć martwych bogów? Przecież to nie my stwarzamy Boga. Sami jesteśmy stworzeniem. Swoje istnienie zawdzięczamy żywemu, wiecznemu Bogu. Mamy pamiętać o jedynym Stwórcy i Zbawicielu. Wtedy nasze życie będzie błogosławione. Prorok woła na koniec: tak mówi Pan, Twój Odkupiciel, Twórca Twój jeszcze w łonie Matki. Jam jest Pan. Uczyniłem wszystko. Sam rozpiąłem niebiosa. Rozpostarłem ziemię. Jam jest ten, który niweczy znaki wróżów i wykazuje głupotę wieszczków. Wstecz odrzuca mędrców i wiedzę ich czyni głupstwem. Potwierdza mowę swojego sługi i spełnia radę swoich wysłanników. Tak, Bóg posyła nam wystarczająco wielu wysłanników, proroków, apostołów, misjonarzy, ewangelistów, kaznodziei. Nie musimy słuchać wróżbiarzy, wieszczków, układaczy horoskopów, astrologów. Nie słuchajmy ich. Słuchajmy głosu Boga, głosu przekazywanego nam przez Jego wysłańców, a przede wszystkim przez posłanego nam Jego jedynego Syna, Pana i Zbawiciela.